6 minut po godzinie 21. Konrad Mielnik, dobry wieczór. Debata o kulturze w Radiu Gdańsk, jak każdy poniedziałek. I dziś, proszę Państwa, no, mamy zachowane parytety. Iwona Borawska, Radio Gdańsk.
Witam serdecznie.
Ale jakie to są parytety?
chyba płciowe, jedną, tak? Jakieś genderowe, no,
ale jest,
ja nie
jest
wiem.
Kobieta.
No jest.
Czasem
tak.
Nie ma.
Będę
to
starała
są
się.
Nie ma suwaka, nie ma suwaka, mam wrażenie.
Jeszcze raz Iwona Borawska.
Tak, to ja.
Przemysław Gulda, Gazeta Wyborcza. Kolega Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Parytetu, tak, dzień dobry.
W ramach parytetów. No i cóż, nie ma Złotego Globu dla Idy, od tego chyba zaczniemy.
Czy to było jasne, że nie będzie?
Ja nawet, prawdę mówiąc, odzyskałam poczucie rzeczywistości, znaczy takiej większej realności niż przedtem, bo już ten pochód triumfalny Idy trochę mi zachwiał i nie wiedziałam, co się dzieje, że tak powiem, ze światowym gustem, czy jakaś machina działa tajemna, czy to jakiś spisek, czy jakaś dziwna promocja. No i cieszę się, że jednak Zwiagincew i że Lewiatan, no ale Pawlikowski się odgraża, że jednak ma nadzieję na nominację. Na nominację na razie, bo on jest w tej puli dziewięciu filmów, 5 nominacji będzie i potem na Oscara. Myślę, że jednak nie. I gdybym miała spośród tych dwóch filmów, no jeszcze Mandarynki widziałam z tych, które miały nominacje do Złotych Globów, więc z tych trzech, co widziałam, wybrać to zdecydowanie Lewiatan, Zwiagincew, mocne, piękne kino. Zresztą wybitny reżyser od samego początku, od powrotu.
Całokształt, prawda?
No też, też.
Ja absolutnie
też
rozumiem, czemu Ida się podoba na Zachodzie. I to jest kilka bardzo istotnych powodów, od czysto formalnych do politycznych. Formalne choćby takie, że to nawiązuje do tego kina, które zwłaszcza akademicy bardzo lubią, akademicy amerykańscy oczywiście, czyli takiego kina czystego, formalnie wyrafinowanego, minimalistycznego, czyli tego kina, które, dla którego symbolem w Polsce. No to jest to kino z polskiej lat 60. Dokładnie, Polska Szkoła Filmowa. To jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, to jest film, który w bardzo przystępny, powiedziałbym, sposób wyjaśnia to, co się, przynajmniej część tych powikłań politycznych, które miały miejsce w Polsce, czy w ogóle w Europie Wschodniej w latach 50-tych, 60-tych.
Czyli... Właśnie, dobrze, że podkreśliłeś w Europie Wschodniej, bo na tym polega między innymi też uniwersalizm tego filmu.
Bo to są sprawy, których Amerykanie zupełnie nie rozumieją, a że mają kompleks Europy, to starają się je zrozumieć. I przykładów tego, że takie kino wygrywa w Stanach, było w ostatnich latach sporo. To jest dla mnie takim charakterystycznym tytułem jest Życie na podsłuchu, taki film sprzed bodaj 5-6 lat, niemiecki, opowiadający w skrócie rzecz biorąc o sytuacji inwigilacji w systemie komunistycznym. Amerykanie go kompletnie nie rozumieli, natomiast zakochali się w nim dlatego, że udawali, że rozumieją i że wiedzą, dlaczego tam jeden drugiego podsłuchuje, dlaczego żona donosi na męża i tak dalej, i tak dalej. W Idzie to jest wszystko bardzo klarownie pokazane, te mechanizmy są tam bardzo ładnie, znaczy każdemu mechanizmowi jest przyporządkowana jakaś tam postać, to
bo
się
to
wszystko
jest film
bardzo
robiony
ładnie układa.
Jednak z zewnątrz i trochę przez człowieka z zewnątrz, z pewnym dystansem, z pewnym upodobaniem dla własnej formy i dlatego taki czysty, klarowny, ale i też prosty. Natomiast jak myślicie, czy to, że Lewiatan, no na razie zobaczymy jak dalej, też ma przecież szansę na Oscara, ale że dostał Złotego Globa, to czy też między innymi dlatego, że pokazuje Rosję w stanie totalnego upadku, korupcji, gdzie zło się mnoży, gdzie właściwie nie ma już człowieka, gdzie skorumpowana cerkiew współpracuje z władzą, bo to jest oczywiście piękne kino z metaforyką biblijną i poetycką, cudownie obyczajowe, wspaniale Rosjanie piją wódkę i strzelają do portretów, prawda, ze swojej przeszłości, kochają się jak to zawsze u nich, występuje typowa rosyjska femme fatale, kobieta, która nie może powstrzymać swojej miłości, zawsze jest przynajmniej
na
dwoma mężczyznami
z
i tak dalej, i tak dalej. Jedyny człowiek uczciwy właśnie, a przynajmniej w miarę to jest adwokat z Moskwy, ale ta Moskwa, ta jak zwykle, jak u Czechowa, nieosiągalna, daleka, prawda, jest jednocześnie zaczynem wszelkiego zła, no a potem to już mamy gołe pole i tylko szkielet tego Lewiatana na plaży, czyli no, o upadku wielkiego imperium,
no,
i o upadku ludzi.
Te filmy są to mniej więcej to jest, wiem, że tak,
ale czy to zadecydowało, że ona właśnie tak... Że
nie,
tak
ja pokazuję, nie ujmując nic wartości tego filmu, dla mnie, znaczy oczywiście to jest piękny film na wielu różnych poziomach, natomiast ta decyzja moim zdaniem jest i to, że ten film dostanie Oscara, co jest dla mnie prawie pewne, to są tylko i wyłącznie polityczne decyzje. Każdy chce w tej chwili dokopać Rosji, A to jest najłatwiejszy sposób.
No to jest
sposób.
To, co ja powiedziałem. Nie to jest się... to kino przyjazne obecnym władzom Rosji.
To się zgadza. Natomiast pamiętajmy, że no, nie zawsze wybory Złotego Globu pokrywają się z wyborami członków Akademii. To są jednak zupełnie dwie różne grupy wyborców. Natomiast za ideą przemawiają dwa bardzo mocne argumenty. Mianowicie film jest czarno-biały. Przypominam, że Steven Spielberg, który koniecznie musiał dostać Oscara, tak sobie wykombinował, że żeby dostać Oscara, trzeba zrobić film czarno-biały i koniecznie o tematyce żydowskiej. Ida te warunki spełnia.
No nie wiem, ja bym tutaj, ja rozumiem, że to jest dowcipne i fajne, ale...
Nie do końca, nie, bo jeśli zobaczymy, że... jest taka specjalna klasyfikacja filmów o tematyce żydowskiej, które w, broń Boże, nie chciałbym tutaj być uznany za antysemitę, które kandydowały i ponad 80% trafialności. Mhm. Filmy o tej tematyce, tak samo jak o niewolnictwie, cieszą się bardzo dużą popularnością wyborców.
Piotrze, to nie tylko kino. Mnie się zdarzało być w jury różnego rodzaju konkursów radiowych i większość prac, myślę tutaj o dokumentach, reportażach, to także były utwory o tematyce, o jakiej przed momentem wspomniałeś.
Mhm. No słuchajcie, jest jeszcze Boyhood, film, który dostał trzy ważne, dwie bardzo
ale
ważne.
Mówimy o innych kategoriach,
mówimy, tak? Tak, nie, no mówimy teraz o Złotych Globach, prawda, o tych głównych, bo nas Ida interesowała dlatego, że była w kategorii filmów nieanglojęzycznych, na ten, można powiedzieć, główny Złoty Glob dla filmu Boyhood, także Patricia Arquette otrzymała nagrodę za swoją 11- czy 12-letnią kreację, prawda,
a reżyser. Przede wszystkim Julianne Moore dostała wreszcie nagrodę.
No to też, ale no dobrze. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nagrodzony został właśnie film, który nie jest jakimś wybitnym osiągnięciem artystycznym, ale znowu pokazuje rzeczywistość i to w taki paradokumentalny sposób, prawda? Bo to jest film kręcony przez kilkanaście lat, gdzie występują dzieci, one się starzeją, dorośleją, aktorzy też się na naszych oczach starzeją, a przede wszystkim rejestrowana jest towarzysząca temu wszystkiemu rzeczywistość, no bo scenografia, muzyka, filmy, rozmowy, dialogi, wszystko to się zmienia. Czyli no tutaj wybrano w jakiś sposób takie kino, które pokazuje świat, jak mówię, paradokumentalnie. Takie zwykłe życie, ale jednocześnie z takim zacięciem, tak, tak było. No wtedy.
Kiedyś Paweł Dunin-Wąsowicz, krytyk literacki, wydawca, ukuł takie pojęcie banalizmu jako pewnego kierunku wręcz w literaturze, czyli takich właśnie książek trochę o niczym, ale w ciekawy sposób napisanych. I to jest taki typowy przykład właśnie takiego banalizmu filmowego. Tam ten film ma... Scenariusz tego filmu jest po prostu ideałem banalizmu. Tam się nic nie dzieje. Tam jest zwykła rodzina, w której zachodzą różnego rodzaju sytuacje, które zachodzą w każdej przeciętnej rodzinie, jakby tam nie ma żadnego wyjątkowego wydarzenia. Natomiast no, rzeczywiście ta formuła powstawania filmu przez 12 lat, kręcenia przez miesiąc, co roku i tak dalej, to wszystko rzeczywiście powoduje, że ten film się ogląda w sposób niezwykły i on robi rzeczywiście niezwykłe wrażenia. Natomiast moim zdaniem na liście nominacji w kategorii najlepszy film dramatyczny było co najmniej kilka propozycji o wiele ciekawszych.
Ale nie widzieliśmy najważniejszego filmu, który był zdecydowanym faworytem przed Globami i przed Oscarami, czyli Birdmana, prawda? Ale to jest co roku.
Ja widziałem Birdmana.
Ale...
Tak? Ja widziałem Birdmana. Birdman no, jest moim zdaniem również filmem bardzo banalnym. Znaczy, to jest film o tym, o czym wszyscy wiemy i o czym widzieliśmy już mnóstwo filmów, czytaliśmy mnóstwo książek i widzieliśmy mnóstwo sztuk innych. To jest film o tym, że jeżeli kiedyś jest się... To jest film o problemie artysty, tak? Który kiedyś jest wielki, potem przestaje być wielki, a cały czas ma ambicje, żeby być wielki. Więc jakby na tym poziomie jest to potwornie banalny film. Natomiast on jest rzeczywiście świetnie zrealizowany. Ja bym chciał z tej listy zwrócić uwagę przede wszystkim na Foxcatchera, który... Ja go widziałem wczoraj, czy
no,
dwa dni temu.
On teraz wszedł właśnie.
Więc jestem bardzo, że tak powiem, na świeżo i on zrobił na mnie kolosalne wrażenie. To jest bardzo mocna propozycja. Bardzo ciekawa rzecz, kompletnie uciekająca od schematów, w które próbuje się ten film włożyć, bo wbrew wszystkim opisom to nie jest film o reprezentacji zapaśników, która przygotowuje się do olimpiady, to jest film o czymś zupełnie innym i on łamie bardzo wiele stereotypów, które łączymy sobie z kinem amerykańskim. Tam jest Steve Carell, który zawsze gra miłego Safandue z jakąś tam skazą, a tutaj gra człowieka, który jest jedną wielką skazą. To jest film, który jest zbudowany na niuansach, co jak wiemy jest bardzo słabą stroną kina amerykańskiego. W kinie amerykańskim, jak już się domyślimy, co się stało, to wtedy na ekranie pojawia się jakaś postać i wyjaśnia nam jeszcze raz, co się stało. A tutaj tak nie jest. Tutaj jest rzeczywiście tak, że nie ma tego podwójnego opowiadania tego, co się wydarzyło i komentowania jeszcze po raz trzeci, żebyśmy już na pewno zrozumieli, co się wydarzyło. Także ten film moim zdaniem może być przebojem tego sezonu.
U nas w Trójmieście w jednym kinie do obejrzenia.
Mnie to bawią zawsze te rozmowy na temat nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czy krytyków. W większości polscy krytycy, oprócz kilku krytyków, połowy filmów nie widzieli. W zeszłym roku pamiętam wypowiedzi iluś tam bardzo mocno sytuowanych krytyków, którzy nie widzieli kilku filmów nominowanych do Oscara, ale się wypowiadamy. Natomiast przede wszystkim, no, moim zdaniem, szczególnie Oscary, to absolutnie dla mnie nie jest wyrocznie, jeśli chodzi o kino artystyczne, i nigdy tak naprawdę nie była, podobnie jak Literacka Nagroda Nobla. To są przede wszystkim nagrody promocyjno-marketingowe i to dla mnie nie ulega wątpliwości. Ja chciałem zwrócić uwagę na najważniejszy w tej chwili trend w filmie światowym, czyli przechodzenie reżyserów z filmów fabularnych, kinowych do filmów telewizyjnych, przede wszystkim do miniseriali. Tym razem wygrał Fargo, który leci jeszcze w Ale Kino, można sobie zobaczyć. To jest faktycznie jeden z najwybitniejszych seriali, może nie aż tak wybitny jak Detective, czyli True Detective z Woody Harrelsonem i Matthew McConaughey. Natomiast wielu filmowców amerykańskich mówi, że kino generalnie się skończyło. Nie można w kinie ekranowym już opowiadać historii, no chyba, że robi się w blockbustery.
Nie, myślę, że się nie skończyło. Seriale rzeczywiście czasem bywają ciekawsze i odważniejsze, ale ja chciałam jeszcze skorzystać z okazji, że mam tu Przemka, a ty widziałeś Birdmana, co my go sobie zobaczymy. Michael Keaton strasznie się popłakał, odbierając nagrodę, w ogóle był wzruszony niezwykle. Ja widziałam zwiastun tego filmu, bo on już jest zapowiadany w naszych kinach i mój ukochany aktor z dawnych bardzo czasów, Beetlejuice'ów i innych takich, strasznie postarzały jakiś taki na ekranie. Jaki on tam jest? No bo dostał nagrodę, dostał Złotego Globa. To jest dla niego też jakiś taki comeback, coś wielkiego. Takiego ważnego, czy nie?
On jest, cały ten film jest w biegu i on jest cały czas w biegu. No on oczywiście tego, przed tym jakby nie da się uciec, on rzeczywiście jest dużo starszy niż w tamtych filmach, z których go pamiętamy. Natomiast moim zdaniem w tym filmie widać, że jest w świetnej formie, mimo tego, że gra człowieka, który kompletnie nie jest w formie. I bardzo dobrze mu to wychodzi. To duże tempo tego filmu rzeczywiście bardzo pomaga i temu aktorowi, całemu filmowi. Natomiast jeżeli już mówimy o tempie, ja nie mogę nie wymienić podczas tej rozmowy tytułu Whiplash, który jest, no nie wiem, czy nie moim filmem roku. Myślę, że byłby co najmniej bardzo wysoko.
Nie tylko dlatego, że o muzyku, tak?
Nie tylko dlatego, że o muzyku. To też jest film, który jakby ucieka przed wieloma schematami. To jest film zrobiony przez debiutanta, film zrobiony przez człowieka jakby zupełnie z zewnątrz. Człowieka, który kończył jakieś studia kompletnie związane z filmem. Do tego filmu trafił trochę przez przypadek. Jest bardzo świeży. Mimo tego, że opowiada też banalną historię, tak? Historię o nauczycielu, który sadystycznie wyżywa się na swoich uczniach. Znamy to już z wielu różnych sytuacji. Często przywoływanym tytułem przy okazji tego filmu jest Lot nad kukułczym gniazdem, gdzie jakby ta sytuacja jest w trochę innej scenografii, tak? Bo dzieje się w szpitalu psychiatrycznym, tutaj się dzieje w szkole, ale mechanizmy okazują się zadziwiająco podobne. Myślę, że ta nagroda dla J.K. Simmonsa za najlepszą rolę drugoplanową jest jakimś tam pocieszeniem, bo ten film niestety w żadnej innej kategorii jakoś tam wysoko się nie pojawił. I w ogóle ten film w Stanach Zjednoczonych był przyjęty dosyć, powiedziałbym, chłodno. Natomiast w Polsce, z tego co widziałem po reakcjach i krytyków, i zwykłych widzów, jest przebojem właściwie od momentu, kiedy wszedł na ekrany. Wszyscy. To jest taki trochę mechanizm jak w przypadku Sugarmana. Film, który jakby jak kula śnieżna nabiera rozpędu, ja myślę, że będziemy o nim jeszcze słyszeć bardzo wiele razy, bo staje się modny w błyskawicznym tempie.
A Grand Budapest Hotel, pamiętacie? Jeszcze przyszedł wiele miesięcy temu. Przecież był
nie da się go zapomnieć.
Nie da się zapomnieć? A chce się jeszcze raz obejrzeć? Ja taka wariacja totalna.
Ja
dla
bym obejrzał
mnie.
Go absolutnie jeszcze raz. Ja zupełnie nie rozumiałem tych zarzutów, które w momencie, kiedy on się pojawił, było ich mnóstwo w prasie, zwłaszcza polskiej. Że to jest film o niczym, no ale co z tego, on jest tak pięknie zrobiony.
Całe życie jest o niczym, jest równie groteskowe jak tamto.
Ja się cieszę, że Anderson dostał tą nagrodę. Być może nie jest to jego najwybitniejszy film, ale na pewno film najbardziej precyzyjny, najbardziej dopracowany.
Wygrał z Birdmanem, okej, tak? Tak.
Ja w ogóle powiedziałbym, że użyję naszego najmniej ulubionego słowa, ten werdykt jest bardzo hipsterski, tak? Tutaj przepadły te wszystkie takie wielkie produkcje, które pewnie w Oscarach będą górą, czyli Teoria Wszystkiego, czyli Gra Tajemnic. czyli Niezłomny, no, czyli te takie typowe, wielkie, hollywoodzkie, amerykańskie produkcje. One, jasne, dostawały jakieś tam nagrody aktorskie, techniczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość nagród zdobyły jednak te filmy właśnie takie trochę inaczej podchodzące do tematu, takie jak Boyhood czy Anderson, czy film Andersona.
No a co będzie w czwartek? Czekamy na nominacje do Oscarów. Tutaj słyszę, że raczej Dan nie ma szans.
No na nominacje
ale media,
może mieć.
Ale media znowu budują atmosferę.
Ale powiesz, no bo mówi się, że to był dobry rok dla polskiego sportu, na czym ja się nie znam, ale chętnie wierzę, bo ciągle o tych sportowcach i ich sukcesach przecież może nawet nie chcąc było. Oglądam. No i to jest jakiś taki rodzaj dumy. Małysz skacze, my się cieszymy. Teraz mu się samochód spalił, co się martwimy, tak? Ida, jaka by nie była, to
Małysz
zawsze
to skakuje,
się cieszymy, że to nasz do pewnego stopnia przynajmniej polski film po polsku, o polskich sprawach, z polskimi aktorami, prawda? I że w jakiś sposób istnieje, o naszej rzeczywistości opowiada, więc ja myślę, że tak czy inaczej chyba będziemy kibicować. Nawet jeżeli jako widzowie mamy takie że tam...
Ja myślę, że na nominację na pewno ma szansę.
No nie, no to też był dobry rok dla polskiego kina, jeżeli już mówimy o kinie, jeżeli będziemy go mierzyć wynikami, tak? Mhm. To są... Zresztą mówiliśmy o tym chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, że te wyniki tegoroczne są absolutnie szokujące i dla wszystkich, i dla dystrybutorów, i dla krytyków, i dla całej branży, że kiedyś przebicie tej magicznej granicy miliona widzów było praktycznie niemożliwe, a teraz dzieje się to raz za razem i kolejne filmy tą granicę przebijają i przechodzą ją czasami nawet bardzo wysoko. I myślę, że w najbliższym czasie pojawi się jeszcze kilka filmów, które tą granicę przebiją. Ja dzisiaj miałem okazję z takim małym wyprzedzeniem zobaczyć film, który moim zdaniem ma bardzo duże szanse na to. To Carte Blanche. Podobno cały Gdańsk już jest wyklejony twarzą Andrzeja Hyry. Nie widziałem tego, bo nie byłem przez kilka dni w Gdańsku. Natomiast w Warszawie rzeczywiście...
Nie widzę inaczej, tak?
Nie widzę inaczej. Rzeczywiście w Warszawie tego Hyry jest tam mnóstwo. I to jest taki film, który... Tak jak mówię, ma duże szanse na to, żeby zdobyć dużą widownię, ponieważ to jest taki film właśnie ciepły, dobry, optymistyczny, pokazujący, że nawet jak wszystko się wali, to można w tym wszystkim jednak zachować dobry humor i jeżeli ma się trochę siły woli, to można to wszystko przetrwać. To nie jest jakieś wybitne kino, to jest dobrze rzetelnie zrobiony film obyczajowy, który ani przez moment nie doskakuje do tego poziomu jakiegoś takiego uniwersalnego, genialnego dzieła. Natomiast świetnie się ten film ogląda za sprawą samego Hyry, który rzeczywiście świetnie odtwarza główną postać. W skrócie może powiem w dwóch zdaniach, o co chodzi. To jest film oparty na faktach, o nauczycielu, który zaczyna tracić wzrok i podobnie jak bohater filmu Imagine sprzed bodaj 2 czy 3 lat, nie chce się z tym pogodzić. I to jest jakby dramaturgiczna oś tego filmu. Jakby on się buntuje przez cały film przeciwko tej swojej chorobie, udaje, że jej nie ma, oszukuje sam siebie, oszukuje innych, co prowadzi oczywiście do różnych tam perturbacji, zagrożeń, niebezpieczeństw. Natomiast koniec końców wygrywa, mimo że traci ten wzrok, no wygrywa jakby tym, że zostaje sobą, że cały czas żyje, że nie staje się niedołężny i tak dalej, i tak dalej. No i to się oczywiście świetnie ogląda, to ma, gdyby już podawać jeszcze jakieś inne filmy, z którymi można by ten film kojarzyć, on świetnie idzie w parze z Chce się żyć, czyli z innym filmem, który pokazywał jakby niepełnosprawność, ale od strony takiej właśnie optymistycznej. Także spodziewam się, że ten film, niezależnie od tej twarzy Hyry na każdym billboardzie, będzie miał dużą widownię.
A myślicie, że film Waldemara Krzyska, Fotograf, będzie miał dużą widownię? Thriller po rosyjsku?
Tak, mimo że to jest moim zdaniem może nie bardzo zły film, ale zły film. Ale on, po małej Moskwie Krzysztek ma taką mocną pozycję, że on na pewno przyciągnie widzów. Ta tematyka też jest taka dobrze, że tak powiem, wpasowana w potrzeby polskiego widza.
Mówię o nim, bo właśnie wszedł na ekrany w piątek, także jest to do pewnego stopnia nowość, chociaż my już znamy film od
festiwalu. Ja myślę, że do tematyki filmowej będziemy jeszcze powracać w tym programie, bo przed nami nominacje do Oscarów, przed nami same Oscary, będziemy czekali, co się wydarzy. A myślę, że powinniśmy zatrzymać się troszeczkę na wydarzeniach, które zdominowały to wszystko, o czym mówi ostatnio cały świat. Myślę tutaj o wydarzeniach w Paryżu. Myślę tutaj o ataku jednak na redakcję, która jest przedstawicielem mediów, jakby na to nie patrzeć. Atak czy mamy zatem wolność słowa, czy ograniczenie słowa, czy możemy sobie pozwolić na pewne stwierdzenia na łamach prasy, w internecie, w radiu, czy też musimy uważać, jak wam się wydaje?
Naprawdę chcemy o tym rozmawiać? Mamy czas do północy? Bo to rozwiązujesz teraz worek, który...
No ja rozwiązuję worek, ale nie możemy tego worka nie rozwiązać, bo nie możemy udawać, że się nic nie stało.
No przede wszystkim uważam, że no, trzeba wyrazić jakikolwiek stosunek. No, najlepiej nie rozmawiać o tematach niewygodnych, bo można się narazić. A tutaj, żeby ten temat naświetlić ciekawie, no, trzeba się narazić. Mnie na przykład, chciałem zacząć od tego, bardzo zmartwiła dosyć duża obojętność środowiska intelektualnego w naszego regionu. Owszem, widziałem i to zawsze reaguje Jacek Stańszewski, który tworzy protest, plakaty do wydarzeń. Stworzył kilka takich właśnie na tę okazję. Gdzieś w Dzierżgoniu można było zapalić lampkę, ale ja tutaj nie widzę żadnych marszów, żadnego protestu.
Ale to czemu oni zorganizowali
żadnego...
Piotrze, ale, przepraszam, sama ma się zrobić, czy prezydent Adamowicz ma zrobić protest?
Nie, no, wydaje mi się, że Przemysław Gulda i Gazeta Wyborcza, która ma potężny wpływ na rzeczywistość, która nas otacza, jest bardziej predestynowana do tego, żeby zajmować się takimi rzeczami.
Nam się po prostu...
Ale widzisz, ale w innych krajach, w innych miastach te protesty są. Nam się po prostu już nic
totalnie nie chce.
Mamy, jak to mówi młodzież, wylane, bo jesteśmy po prostu nasyceni. Jest dobrobyt, nic nie musimy. I to jest jakby cecha ogólna w ruchu intelektualnego, jeśli w ogóle taki można mówić, w naszym regionie, że on jest społecznie po prostu jałowy. Nie zabiera stanowiska, nie ma zdania, jest bojaźliwy, tchórzliwy, nawet w takich ekstremalnych sytuacjach jak ta.
Piotrze, ta sytuacja uruchomiła ekstremalną fontannę po prostu komentarzy, debaty i tego, co najbardziej ci potrzebne w życiu, czyli właśnie intelektualnej wymiany w internecie. I powiem szczerze, że śledząc tą debatę w różnych miejscach, na stronach, które lubię i na stronach, których bardzo nie lubię i bardzo się wstydzę, że istnieją, powiedziałbym, że ja się trochę cieszę, że ta debata została w internecie, bo tam padały sformułowania, które gdyby groźby, które się w nich znalazły, zostały przeniesione na rzeczywistość, to ja bym bardzo się bał wyjść z domu.
Mnie bardzo smuci, że debata u nas jest już prowadzona tylko i wyłącznie do internetu. W związku z tym nie ma innego wyjścia jak spłaszczenie i obniżenie poziomów tejże dyskusji. Nie ma dyskursu w przestrzeni publicznej. Autorytety, jeśli w ogóle takowe u nas są, milczą.
Ja się absolutnie z tobą nie zgadzam. Ta dyskusja przeniosła się na poziom wirtualny.
Bardzo nieprzyjemne, że ci, których głosów czekamy, milczą.
Ale to nie, słuchaj, to teraz jest inaczej. Ty nie masz czekać na głos. Masz wejść na profil taki czy inny i sprawdzić, co ci ludzie piszą. No, Piotrze, no tak to teraz wygląda.
No to autorytety... się różnimy. Widzisz, we Francji jest kilkuset tysięczna manifestacja. W wielu krajach,
no,
w Europie ludzie wychodzą na ulicę. Różne pisma zmieniają winiety, są w marsze poparcia
Gazeta
i tak dalej.
Gazeta Wyborcza również zmienia winiety.
Dlaczego? No. Dlaczego u nas nic się nie dzieje? Dlaczego u nas nic się nie dzieje?
Ja myślę, że u nas się może mniej dzieje, bo to teoretycznie bezpośrednio nas nie dotyka, ale musimy pamiętać, że to jest tylko teoria. W praktyce może się okazać inaczej. Natomiast rzeczywiście to jest trochę smutne, że większość naszego życia przenosi się w świat wirtualny. Świat, który istnieje, ale istnieje, no... tak jak jest, nie jest to świat żywy, prawdziwy, ale nie dotyczy to tylko problemów takich, jakie wywołaliśmy, ale dotyczy to większości problemów, które dotyczą naszego życia. No.
Ja, drodzy Państwo, no nie narzekajmy, że to tak się stało, tylko jakby starajmy się w tym uczestniczyć i wpływać na to,
wiesz,
żeby
ja wolę pójść,
ja wolę pójść
na spacer do lasu, a nie spacerować z nim w internecie.
No nie, ale dobrze, ale teraz rozmawiamy tylko i wyłącznie o formie. No, Piotr domaga się wielokrotnie w tej audycji, domagał się tego, żeby była debata. No ta debata jest, Piotrze, i ona jest bardzo intensywna.
Ma,
a to, że ona się odbywa w internecie, a nie w foyer teatru, no to jest być może dla mnie też pewien pewna wada tej sytuacji. No ale jakby, no mówię,
nie,
no,
ja
wiesz,
możemy,
no fakt faktem możemy nie można wrzucać, powiedzieć, że się nie odbywa.
Możemy wrzucać drewniaki do maszyn, tylko to nie zatrzyma
ja nie chcę, ja nie chcę funkcjonować na poziomie hejtu w internecie. No ja w takiej dyskusji nie chcę
ale
brać
Piotrze, są
udziału.
Miejsca, dlatego mówiłem wcześniej o stronach, na które lubię wchodzić i
nie,
na stronach,
internet,
na które nie lubię wchodzić.
Nie, jeszcze raz
są
nie.
Są strony, gdzie rzeczywiście odbywa się szczucie, hejt i tak dalej, ale są też miejsca, w których odbywa się bardzo rzeczowa, bardzo merytoryczna dyskusja i po tej wydarzeniach
chodzi
w Paryżu
o to, że
również
miejscu,
taka się odbyła.
W miejscu, w którym się rozpoczęły przemiany społeczne w Europie, nie ma solidarności. Dziennikarze nie solidaryzują się z dziennikarzami z innego pisma, których członkowie, owszem, to satyrycy, ale nie tylko, są mordowani. Tutaj cisza, bo co tutaj jest? Tutaj jest dobrobyt. Wszyscy są nasyceni. Jest
ale
super
i cały.
We Francji jest większy dobrobyt. Tam jeszcze jest
większy dobrobyt nie przeszkadza być aktywnym społecznie.
Ale słuchajcie, czy
bo jest strach, bo jest
nasycenie
problem.
Nasycenie konsumpcyjne jest pełnią szczęścia chyba większości intelektualistów, tak mi się wydaje.
Czyli należy wnioskować z tego, co powiedziałeś, że dobrobyt powoduje, że nie ma wolności słowa, bo...
W społeczeństwach nierozwiniętych społecznych, w których demokracja jest słaba, bo my generalnie jesteśmy w fazie nabywania, nasi tak zwani intelektualiści, kiedy nabędą dobra konsumpcyjne, to właściwie im wystarczy. Już nie muszą zabierać głosu. I to jest jakby taki obrazek.
Ale ja myślę, że głos jest dosyć oczywisty. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest islamskim fundamentalistą, to zasadniczo zgadza się z tym, że nie należy mordować ludzi, którzy rysują karykatury. No. Także to
ludzie,
chyba nie chodzi o debatę.
Jesteście dziennikarzami. Gdzie jest solidarność ponad podziałami?
Ale ja się absolutnie solidaryzuję z tymi dziennikarzami.
Ale my wszyscy jesteśmy, jak tu siedzimy, przeciwni mordowaniu kogokolwiek, kto zamieszcza karykatury. No.
U nas w Polsce też Rzeczpospolita chyba, tak? Te duńskie przynajmniej dwie karykatury publikowała. No nie jesteśmy tak, że zupełnie w tym nie siedzimy.
Piotrze,
mamy znacznie...
Gazeta Wyborcza od 3 dni publikuje ogromną ilość materiałów poświęconych tej sprawie. Są wywiady z osobami, które
jeśli
mówią
chodzi o ogólnopolską gazetę, zgadzam się z tobą,
wyznawców islamu.
Gazeta.pl jako
są
pierwsza podała na przykład materiałów. okładki w pisma, co jest bardzo ciekawe, bo oczywiście wszyscy karmimy się tutaj stereotypami, prawda? Nie ma wątpliwości w ocenie tego, co się stało, ataków terrorystycznych i tak dalej, śmierci ludzi. Natomiast no, może byśmy na chwilę porozmawiali o tym, jakie były te okładki, jakie to było pismo.
No dobrze,
jak bardzo
nietolerancyjne
i jak bardzo okrutne w stosunku do ludzi, którzy mają inne poglądy na świat. Mhm. Ja na przykład się nie zgadzam, ja bym nie chciał. Dla mnie to było na poziomie nie albo jeszcze niżej.
No ale to pismo także krytykowało nie tylko islam, krytykowało wiarę chrześcijańską,
zgadza się, wiesz,
krytykowało
ale
różne wyznania
na poziomie
i tak dalej.
Poziomie Rynsztoka, o to chodzi.
No i to właśnie, to jest to proste pytanie o granicę owej wolności słowa. Czy można sobie tak w czambu krytykować, nie zastanawiając się, w jaki to sposób wpłynie na reakcję drugiego człowieka? Bo ja bym na przykład nie chciał widzieć jakichś obrazoburczych rzeczy gdziekolwiek na temat, który jest mi, mówiąc delikatnie, bliski. Ja już w tej chwili nie mówię, czy to jest wiara, czy to jest jakieś inne podejście do życia. Po prostu są pewne granice. To
no
jest tak.
Wolność kończy się tam, kiedy się zaczyna ograniczenie wolności czyjeś, prawda? No to
chyba nie
oczywiste.
Domagamy się też cenzury, tak naprawdę. Ja myślę, że społeczeństwo jakoś to w gruncie rzeczy powinno regulować, a już na pewno co to...
To znaczy, no regulują te też u nas ustawy. U nas może nie ma takich rzeczy, bo mamy cały szereg ustaw, które regulują pewne zachowania w mediach i jeżeli one nie są przestrzegane, to są konkretne kary za to. Myślę, że we Francji też tak jest, ale może nie aż w taki sposób.
Czemu to ma służyć w ogóle w szydzenie z religii, z przekonań, z obiektów kultu innych religii? Czemu to ma służyć w ogóle?
No ale poczekaj, no ta gazeta nie szydziła z religii jako takiej. Ta gazeta szydziła z pewnych...
zachowań. Myślę,
no religię
ja bym tak określił.
Na okładce był Mahomet. No słuchajcie, Mahomet na okładce. Co to jest dla muzułmanina? Wizerunek Mahometa na okładce pisma satyrycznego. No, jesteście w stanie sobie mentalnie to wyobrazić, kiedy
ale
islam
czekaj,
zabrania
ale
wizerunku.
Nie ma to znaczenia, kiedy widzę człowieka w telewizji, nagranie jego, mówię o jednym z tych zamachowców, który mówi, że oni sobie zasłużyli na śmierć. Oni sobie od dawna zasłużyli na śmierć. To jest system, sposób myślenia zupełnie innej rzeczywistości. rzeczywistości, że tak powiem.
No nie, i mi tutaj chodzi o to, że my,
sprawa, co wolno, czego nie wolno, a tego typu reakcja, to są dwie zupełnie inne
poruszamy się
rzeczy.
Cały czas w kręgu stereotypów, emancypowany, w cywilizowany Zachód, matołki fundamentalistyczne ze Wschodu, bliskiego i dalekiego. Mieliśmy już kilka lekcji historii, wizyty Amerykanów na przykład w Iraku, inne wielkie rewolucje demokratyczne, kiedy się wchodzi z butami do systemu społeczno-politycznego, o którym nie mamy pojęcia. I tak tutaj jest, w tej chwili Europa wrze, nie pokazywano bardzo ciekawych materiałów, bo w Europie obowiązuje poprawność polityczna, przecież nie będziemy tam angażować się w trudne, niewygodne sytuacje, ale słuchajcie, wielu muzułmanów tańczyło z radości, wiwatowało po tym, co się zdarzyło we Francji. Mi się to bardzo nie podoba. Byłem zaszokowany.
Wielu muzułmanów we Francji brało udział w marszach protestujących przeciwko temu, co się zdarzyło.
Tak, ale chodzi o to, że nie pokazuje się pewnych rzeczy, poprzez niepokazywanie których nie powstaje nam pełen obraz.
Nie możemy przenosić, że tak powiem, winy właśnie, jak to określiłeś, fundamentalistów, na całą społeczność, która w jakiś sposób jest związana z wiarą i tak dalej.
Mam wrażenie, że poruszamy się w kręgu banałów i powiedzianych już stukrotnie.
Dużo ciekawszych rzeczy, niż ocenianie filmów, których nie widzieliśmy. No ludzie, no litości.
Słuchajcie, kolejna bolesna strata dla polskiej kultury. Tak wymieniamy tych tutaj odchodzących w ostatnich programach i praktycznie co tydzień jest kolejne ważne nazwisko. Tadeusz Konwicki. Ja miałem takie wrażenie, kiedy przeczytałem pierwszy raz tą informację o jego śmierci, że w zasadzie to nie był mój pisarz. Tak sobie pomyślałem i ze względu na pewnie kwestie generacyjne, trochę kwestie tego, że on jednak był bardzo mocno warszawski, mimo tego, że był wileński, mimo tego, że był polski, ale jednak był bardzo warszawski. Natomiast kiedy zacząłem sobie siłą rzeczy przypominać jego rolę, trochę już zapomniano, prawda? On przez ostatnie lata był troszeczkę taki wycofany.
Był bardzo, bardzo ciężko chory. Nie był aktywny. Od wielu lat nie pojawiał się już na śniadaniach, które zawsze zjadał z Cholubkiem i Łapickim u Bitlego i tak dalej, i tak dalej.
Myśmy z Cholubkiem byłoby trudno się pojawić.
Myśmy
zapomnieli po prostu Konwickiego.
Natomiast właśnie te kilka artykułów, które czytałem o nim, przypomniało mi, jak on rzeczywiście jest mocno obecny cały czas w kulturze. I przykład z ostatnich miesięcy, jeden z spektakl uznawany za jeden z najważniejszych spektakli ostatniego roku, czyli Dziady poznańskie, wykorzystują przecież praktycznie w całości
wielką improwizację,
która, jak Konwicki sam mówił, właściwie tylko po to, żeby Cholubek mógł ten tekst wygłosić, został nakręcony film Lawa. Także jakby to był taki symbol obecności Konwickiego
Ale ten film też był symbolem swego czasu, bo to był 89 rok. Ja pamiętam ten festiwal, jeden z pierwszych moich w ogóle. I właśnie ten film, który w takim czasie przejścia, jeszcze bardzo chwiejnym, wydobył, pokazał ogromny, najważniejszy może dramat polski, prawda? W takiej właśnie jego formie i konwencji, bo tam także Artur Żmijewski grał obok Gustawa Cholubka i to wszystko też było jakoś przeniesione przez tą Warszawę Konwickiego. Trochę jakby filtrowane przez małą apokalipsę, prawda? Także to było wtedy bardzo ważne wydarzenie. No i Salto chyba taki film, prawda? Wcześniejszy.
Zależy, o czym mówimy, czy o filmach, czy o literaturze, bo jest jeszcze publiczny wizerunek Konwickiego, no miał różne zakręty w swojej historii. Akowiec, który później bardzo mocno romansował z systemem komunistycznym, później z kolei był w drugim obiegu.
Najpierw pisał socrealistyczne teksty, a później był wydawany.
No tak, ale na początku był akowcem. I między innymi Kosta Gawras przeniósł na ekran Małą Apokalipsę. To rzadki przypadek w historii polskiej literatury, żeby współczesna powieść polskiego pisarza była przeniesiona na ekran przez jednego z czołowych reżyserów europejskich. Pamiętajmy, że początki Konwickiego, ja bym dodał jeszcze tutaj takie filmy jak Zaduszki, na przykład Kapitalne z Edmundem Fettingiem, czy jak daleko stąd, jak blisko był scenarzystą, szefem zespołu filmowego, bo kiedyś polska produkcja filmowa była zorganizowana na poziomie tak zwanych państwowych zespołów filmowych. Postać, jedna z najważniejszych postaci polskiego w ruchu literackiego, intelektualnego na pewno przez 20-30 lat, to niewątpliwie. A dla mnie wszystkim mistrz słowa. Mhm. Dla mnie ostatnia jego wielka powieść to jest Bohin.
Ja przyznaję, że się dowiedziałam właśnie teraz jakoś tak. Nigdy nie przeglądałam tych wszystkich tytułów, jak wielu najwybitniejszych polskich filmów. On był współautorem scenariusza. On się dokładał do tego w jakiś sposób. Jerzy Kawalerowicz, owszem, ale i on. Także on gdzieś tam istniał czasem z boku, ale najważniejszym...
Kierownikiem literackim zespołu filmowego.
Wajda w tych wspomnieniach po jego śmierci mówił o nim, że on był taką trochę siłą napędową, która, taką szarą eminencją, która gdzieś tam właśnie, czasami nawet i bez nazwiska w napisach końcowych, ale jednak czasami to on właśnie był tą osobą, dzięki której jakiś ten film w ogóle powstawał.
Wiele osób pisało w klejkach na fejsie Ostatni z Wielkich. Przez kilkadziesiąt lat można było ich spotkać najpierw literacki, ale kiedy literacka spsiała, to przeniesie się do Bliklego. Trzy wielkie legendy polskiej kultury: Gustaw Holubek, Andrzej Łapicki i właśnie Tadeusz Konwicki, który odszedł jako ostatni z nich trzech. Czy to naprawdę był według was ten ostatni już? Ktoś został jeszcze?
Nie wiem, nie, trudno mi teraz szukać, ale rzeczywiście mam ostatnio takie poczucie wielkiego odpływu, takiej dużej straty, prawda? Barańczak niedawno, mnóstwo ludzi, osób bardzo ważnych przez ostatnie lata właściwie, to tak jakby gdzieś świat, w którym ja się wychowałam i w którym dojrzewałam, się wycofywał gdzieś, a tego nowego za bardzo nie widzę, możem ślepa, możem stara i się za bardzo garbię, ale...
Powiedziałaś coś, co jest bardzo ważne i co Przemek właściwie na początku powiedział, bo nieważne, czy to był twój pisarz, mój, twój artysta, mój, ważne, że odchodzi kolejna postać, niezależnie od tego, czy była bardziej nasza, czy bardziej kogo innego, niezwykle istotna, myślę, że nie tylko dla kultury polskiej, ale dla kultury europejskiej. I takie postaci niestety odchodzą. Odchodzą właściwie we wszystkich dziedzinach. A czy pojawiają się nowe? No, to trudno powiedzieć, czy pojawiają się nowe.
Czasy są inne.
Ja jestem pewien, że tak. I nie mam co do tego.
Na pewno się pojawiają, tylko to jest tak, przepraszam, że to jest banalne porównanie. To jest troszeczkę tak jak z taką formą muzyczną, która nazywa się symfonią. W czasach, kiedy te symfonie zaczęły powstawać, to do wydawcy różni kompozytorzy, których nazwisk dzisiaj nikt nie pamięta, przynosili tego rodzaju utwory całymi tuzinami. W tej chwili też tak jest. Mhm. Selekcjonerem jest czas, jest historia, ale to są jest
też
odbiorca.
To są też takie postacie, zresztą sam Konwicki o sobie tak mówił, że on jest jakby świadkiem tego wieku, że prawda, on obejmował cały ten czas. Dla mnie tak jak Czesław Miłosz, i on był takim mędrcem, który jednocześnie ogarniał całą epokę właściwie, cały XX wiek, można powiedzieć, świadomością, swoim życiem,
to
prawda?
Twórcy, którzy mieli to szczęście czy nieszczęście żyć w ciekawych czasach, więc to może jest ta różnica między tymi twórcami dzisiejszymi, którzy siłą rzeczy muszą być piewcami ciepłej wody w kranie.
Byli autorytetami dla ostatniego pokolenia ideowego, a moim zdaniem ostatnie pokolenie ideowe w dziejach polskiej kultury to te, które przeszło przełom Solidarności w wieku młodych. Jeśli mielibyśmy operować takim pokoleniem Kolumbów nowych, to ostatni Kolumbowie to ci, którzy mieli około 20 lat właśnie w 80 roku. Potem była już tylko nuda.
Ale to jest troszkę tak jak z tym pokoleniem 1920, tak niektórzy mówią. Przecież znakomite nazwiska.
To właśnie o tym pokoleniu mówi się Kolumbowie.
No właśnie, ale w sztuce to w muzyce Andrzej Panufnik chociażby, którego niedawno obchodziliśmy rocznicę. Oczywiście to nie jest tylko dokładny okres, ale niektórzy są starsi, niektórzy młodsi, ale musimy pamiętać, że właśnie oni żyli też w bardzo ciekawych czasach, bo dorastali w niepodległej Polsce, zaznali okupacji, część z nich po tej okupacji działała na emigracji, część musiała się zmagać z systemem i to jest kwestia potem tych artystycznych efektów, bo niestety to się nic nie rodzi tak bez przyczyny. Muszą być jakieś przesłanki do tego.
No w każdym razie w świecie filmu na razie nie zanosi się na tak wielką indywidualność, która byłaby na poziomie Polańskiego czy Kieślowskiego. W świecie literatury też na razie nie. Oby się to zmieniło za jakiś...
Nie zgadzam się z tobą absolutnie.
Poczekaj, tylko skończę myśl. Oby to się zmieniło za jakiś czas. No w każdym razie nie widać na widnokręgu takich postaci, chociażby jak Stanisław Lem. Najczęściej
słabo
tłumaczony.
Słabo patrzysz, widzę.
Chodzi mi o ilość, o fakty, twarde w liczby i tak dalej, ilość tłumaczeń, publikacji.
No nie, no nie możemy tego porównywać.
To nie są inne czasy.
W takich nakładach jak w latach 60.
No nie, no jak wychodzi Harry Potter, no to jest tłumaczone na całym świecie, prawda? Więc
ale
możemy
w ogóle
porównywać.
Literatura tak zwana popularna nawet u
musimy
nas jest
pamiętać,
w ogromnych nakładach
żyjemy w innych czasach, żeby dostać złotą płytę, no jeżeli takiego przykładu to użyjemy, to trzeba sprzedać ileś egzemplarzy mniej niż kiedyś.
No, a wiesz, ile trzeba sprzedać egzemplarzy płyty jazzowej, żeby dostać złotą płytę?
No,
5000 egzemplarzy. No to kupi się nakład, da się kolegom i jest złota płyta.
Nie, ja jestem absolutnie spokojny. Oczywiście trudno nam dzisiaj być może te nazwiska wyławiać czy wskazywać, bo tak jak Konrad powiedział, to pokaże czas. I być może te wybory nas samych by zaskoczyły za 50 lat, co przetrwa jakby z tego, no co dzisiaj wydaje nam się być może nieciekawe,
ale nie
miałkie,
jesteś w stanie
uznane...
podać takich, wiesz, pewniaków.
Proszę bardzo, jedno nazwisko mogę ci podać bez najmniejszych wątpliwości
to, jedno
i kłócić się do północy. Świetlicki.
Aha.
Moim zdaniem to jest bezdyskusyjna postać, która będzie funkcjonować...
Tak. Słucham? Jakieś twarde liczby, ilość tłumaczeń,
no nie, no nie,
nagród
nie jestem,
zagranicznych,
wiesz,
i tak
no nie,
dalej.
To nie ma, to tak naprawdę nie ma, wiesz, no co, Mickiewicza
no
też
nie
mierzy.
Piotrze, ja cię bardzo przepraszam, ale nie można.
Przez lata nie wydawali, w 56 jego powieść sprzed 8 lat wydali.
To nie będziemy mierzyć wartości, ale poczekaj, mówimy teraz o czymś innym. Ty mówisz o jakichś wartościach, wiesz, kiedy podajesz Harry Pottera, rozumiem, że mówisz o sukcesie komercyjnym.
Piotr mówi o twardych liczbach właśnie.
Dokładnie.
No.
Ja staram się mówić o wartości artystycznej. Wydaje mi się, że to, w jaki sposób Świetlicki boryka się z tematami, które i dziś, i za 50 lat, i za 150 lat będą dla człowieka, może za 150 lat kwestia umierania
może
i odchodzenia nie będzie aż tak istotna, ale są to problemy jakby ponadczasowe w jakimś sensie i jakby patrząc na to przez ten pryzmat, wydaje mi się, że absolutnie możemy Świetlickiego już dzisiaj...
będą kolejne wspaniałe odkrycia.
A najbardziej nielubiany
odkrycia.
Reżyser przez większość dyrektorów teatrów w Polsce, Krzysztof Garbaczewski, mówi wprost: ja robię teatr, na którym ludzie poznają się za 25 lat. Można i tak.
Z teatrem to ciężko się poznać.
Z teatrem to ciężko akurat, ale na przykład stworzenie muzyki, no to być może, bo takich przykładów mamy bardzo wiele. Chociażby dwóch panów. Jeden nazywał się Bach, drugi Telemann. O tym pierwszym przez lata nikt nie pamiętał, to znaczy oprócz kompozytorów, a ten drugi cieszył się ogromną popularnością i dobrze się sprzedawał. I jakbyśmy popatrzyli na twarde liczby, no to osiągał sukces, Piotrze. Natomiast nie twarde liczby, nie twarde liczby.
Tworzyła muzykę bardzo popularną.
No, tworzył.
No taka jest prawda.
Bach też.
Mozart to już w ogóle,
tak.
Ja słuchajcie, jestem bardzo spokojny i o stan debaty w Polsce, której poziom rzeczywiście się obniża, aczkolwiek ona jest i warto w niej brać udział. I nie jest tak, że nikomu już się niczego nie chce i nikt się niczym nie interesuje. Absolutnie tak nie jest. Jestem też spokojny o to, że dzisiaj wokół nas krążą twórcy, którzy za 50 lat też będą pamiętani.
Bo
też ktoś będą...
musi być, no chociażby statystycznie.
No to myślę, że tutaj z tym się nie zgodzimy, bo akurat kultura to jest w przypadku naszego kraju, naszego narodu, nie wiem czy można powiedzieć na to coś, ale coś, co było zawsze znakomitym towarem eksportowym i w niektórych dziedzinach jest rzeczywiście, no...
Dzięki PRL-owi, to trzeba pamiętać.
Ekstra klasą światową, nie tylko dzięki PRL-owi. Dzięki również samym twórcom i dzięki tym twórcom, którzy działali na emigracji, czyli poza PRL-em i pomagali tym, którzy działali tutaj.
Piotrze, bardzo lubię z tobą dyskutować, ale czasami podajesz takie argumenty, z którymi jakby zaczynanie dyskusji nie ma kompletnie żadnego sensu, więc powstrzymam się tym razem.
I vice versa, bo kiedy mówisz, że dyskusja jest w internecie, to dla mnie nie jest dyskusja. No,
zajrzyj czasem tam. Ja wiem, że to jest trudne, wiem, że to potrafi być odrażające, ale zajrzyj tam czasem.
Do godziny 22 pozostało nam jeszcze 11 minut. Pora kończyć nasze spotkanie. Za chwilę kolejny odcinek naszej powieści I nie mów do mnie, Georgik. Przypomnę, jest to nagroda w konkursie Miasta Gdańska imienia Bolesława Faca. A po godzinie 22 reportaż Małgorzaty Żerwe odwiedzimy taki bardzo ciekawy dom, który, no taki klub socjalny można powiedzieć. Ale jaki? Słuchajcie Państwo, Radia Gdańsk. Iwona Borawska.
Kanka pewnie.
Zgadłeś.
Więckowych.
Zgadłeś. Popatrz.
Piotr Oskar Martin, Aurora Lubos.
Piotr słucha Radia Gdańsk i na pewno usłyszał.
To są moi przyjaciele, kapitalny projekt.
Zapowiadającego ten program. Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska. Przemysław Gulda, Gazeta Wyborcza, ale miałem nie zdradzać, o czym będzie ten program.
A to proszę mi mówić, że nie zdradzasz.
No to aha, czyli tobie trzeba powiedzieć, tak, że nie robisz, to ty zrobisz, tak? I tak jest w internecie.